Witam po przerwie, wracamy na Wyspę La Gomera. To jest oczywiście audycja Gdzie Nogi Poniosą, z tej strony Emil Andrzej Karpiński. I teraz już będzie omawianie te geograficzne, turystyczne. Wyspa La Gomera, jak wspominałem, nie jest za duża, jak każda z Wysp Kanaryjskich, jest pochodzenia wulkanicznego. Ma około 22 km średnicy i bardzo urwiste wybrzeże, którym no, trudno jest znaleźć nawet jakieś miejsce na jakiś naturalny port. One wszystkie były bardzo mocno kombinowane. Najwyższym szczytem jest Garayona, niecałe 1500 metrów wysokości. Epizody wulkaniczne można uznać za przeszłość. Ostatnia erupcja miała miejsce około 2 miliony lat temu, kiedy jeszcze tak na dobrą sprawę tych innych wysp, czyli La Palmy i Hierro, jeszcze nie było. Natomiast erozja wodna już wyrzeźbiła wiele wąwozów. Na wybrzeżu mamy wielkie klify. Tych klifów jest w ogóle bardzo dużo na Wyspach Kanaryjskich. Jest chociażby taki chroniony obszar naturalny Ros Orjanos w północnej części wyspy. To takie jakby kolumnady bazaltowe powstały w wyniku powolnego styknięcia lawy w starożytnym kraterze. Podobnie wyglądające formacje możemy zobaczyć chociażby na Islandii czy w Irlandii. Wnętrze wyspy jest skaliste, ma wiele wąwozów, które dosyć mocno utrudniają komunikację i to, drodzy Państwo, był powód, dla którego ten język Silbo tam się po prostu rozwinął. Naturalna szata roślinna to wawrzynowe lasy Laury Silva. Uprawy głównie jest to winorośl i banany. No na tej żyznej glebie wulkanicznej bezproblemowo da się to uprawiać. Są one tarasowe i nawadniane na zboczach górskich. Park Narodowy z tym najwyższym szczytem, czyli Garayonay, jest pod patronatem UNESCO, obejmuje właśnie najwyższą część tego centralnego masywu górskiego. Często to miejsce jest pokryte mgłą, praktycznie ciągle są tam właśnie takie mrzawki. Te niżej położone obszary są takie bardziej półpustynne, silnie nasłonecznione i nie ma tam opadów, no ale woda spływa w zasadzie z tych gór. Wygląda generalnie to troszeczkę właśnie jak ta północno-wschodnia część Teneryfy. W poprzednim wejściu wspomniałem, że nie mieszka tam dużo ludzi i turystów jest stosunkowo mniej, bo i warunki są niesprzyjające. Ma trudne ukształtowanie do tego stopnia, że nie było tam generalnie lotniska aż do końcówki poprzedniego wieku. Dopiero właśnie od 1999 roku otwarto lotnisko, ale to lotnisko i tak jest za małe. Nie ma po prostu płaskich miejsc na Gomerze i nie da się zrobić w lepszy sposób lotniska. No od tego 99 roku lądują tam samoloty, oczywiście turystyczne, no ale nie są to te wielkie czartery. Króluje tam Binter Canarias, taki lokalny przewoźnik właśnie z Wysp Kanaryjskich i on obsługuje połączenia w zasadzie głównie z Gran Canarią albo z Teneryfą. No i mamy tu w zasadzie rozwiązaną zagadkę, dlaczego turystów jest mniej. No bo nie mają jak dolecieć. Natomiast co do odwiedzających jednodniowych, to wydaje mi się, że jest już nieco lepiej, gdyż na przykład z Teneryfy możemy się tam dostać, oczywiście promem, i to jest około 40-50 minut, więc na pewno jest tu jakaś opcja na jednodniową wycieczkę, gdy jesteśmy na Teneryfie. A już na samej Gomerze w zasadzie wszędzie da się dostać autobusem z głównego miasta, czyli San Sebastian de la Gomera, które ma niecałe 7 tysięcy mieszkańców, natomiast częstotliwość tych autobusów jest znikoma, a więc przemieszczanie się nie jest takie łatwe, gdyż najdalsze punkty wyspy to jakieś 90 minut jazdy, także no jednak chyba wypożyczonym samochodem byłoby łatwiej. W ostatnich latach rozwija się tak w kierunku turystycznym jak najbardziej, zwłaszcza ma być to turystyka wiejska, trekking, wędrówki, ale również wędkarstwo i kolarstwo, natomiast w odmianie górskiej. Te sporty są w zasadzie tak najważniejsze na wyspie. Spokojnie można jeszcze na La Gomerze grać tym wizerunkiem takiej wyspy niedotkniętej turystyką masową, która dalej ma piękne krajobrazy, piękną przyrodę. I to właśnie natura bardziej niż kultura jest elementem godnym zwiedzenia. Jeśli chodzi o kulturę, to raczej są to pozostałości właśnie po tych gomerskich aborygenach, czyli Guanchach. Na La Gomerze właśnie znajduje się pierwszy park narodowy na Wyspach Kanaryjskich, który został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jest tam oczywiście ten las wawrzynowy, który no, wskutek zlodowaceń na terenie całego Morza Śródziemnego już się wycofał, ale tam jeszcze oczywiście pozostał. Symbolem wyspy jest gołąb laurowy, endemit tego miejsca, który mieszka tylko na Wyspach Kanaryjskich. Na szczęście nie jest on póki co zagrożony. Przechodzimy do kolejnej wyspy, El Hierro, nazywana wyspą południkową, no ale z samej nazwy, jak ktoś gdzieś tam po hiszpańsku coś słyszał, to domyśla się, że chodzi o żelazo i właśnie stąd jest wzięta nazwa. Jest to najbardziej na południowy zachód położona wyspa archipelagu. Wyspa skalista, górzysta, powierzchnia nieco mniejsza niż gminy Biskupiec i zamieszkuje ją około 10 tysięcy mieszkańców, z czego no, połowa, ponad połowa w miejscowości Valverde, czyli największej miejscowości wyspy. W przeszłości mieszkali tak zwani Bimbacze, a więc synowie synów Teneryfy, tak to się, drodzy Państwo, trochę tłumaczyło. Mieli oni nawet swoją oddzielną mitologię, składającą się z trzech bóstw głównych, ale wielu jeszcze wielu innych. Wyspa jest położona najdalej na południe, więc wydawałoby się, że jest również najcieplej i faktycznie tak jest, wraz z Gran Canarią są to najcieplejsze wyspy. Ale pamiętajmy, że podczas naszej polskiej zimy nie są to różnice jakieś bardzo godne zauważenia, to jest 1-2 stopnie średnio. Wszędzie po prostu jest ciepło, na Wyspach Kanaryjskich i w zasadzie od maja do końca sierpnia, do końca września praktycznie nie pada. Ta wyspa Hierro jest, tak jak wspominałem, najmłodsza spośród wszystkich wysp kanaryjskich, ma bowiem około 1,1 miliona lat tylko, albo aż. Wyspa znana jest bardzo miłośnikom nurkowania ze względu na bardzo dobrą widoczność, nawet do 30 metrów. Świetne są warunki naturalne, piękne są krajobrazy podwodne. No ale wyspa jest również znana ze swojej wszechobecnej polityki zrównoważonego rozwoju. No, drodzy Państwo, cóż tam więcej robić, jak 60% wyspy jest chroniona w zasadzie, bardzo duża część jest rezerwatem biosfery UNESCO, więc no, warto sprawić, aby wyspa była samowystarczalna, aby po prostu była zrównoważona. No i teoretycznie w 2014 miała stać się samowystarczalna pod względem energetycznym wyłącznie dzięki odnawialnym źródłom energii, wiatru i wody. Posiada również stację odsalania wody morskiej, czyli w ogóle jest taka samowystarczalna. Mówi się o tym, że już od w zasadzie 2016-18 roku już jest praktycznie samowystarczalna. W roku 2010 notowane były wstrząsy sejsmiczne na morzu w okolicy wyspy, kilka kilometrów na południe. No i tam, drodzy Państwo, odbyła się erupcja wulkaniczna podwodna. Zakończyła się ona w 2012 roku. W 2016 wulkan ten dostał nazwę Tagoro. Być może tam się wytworzy nawet nowa wyspa w przyszłości, jeśli dalej te działania wulkaniczne będą się dalej toczyć. Najwyższym punktem na wyspie jest wulkan Pico del Malpaso, wysokość 1501 metrów nad poziomem morza, co oczywiście na tak małą wyspę jest imponującym wręcz wynikiem. Na Hierro dochodziło także do wielu osuwisk, ale to już kilka tysięcy lat temu, więc teraz jest tam nieco spokojniej. Przez stulecia położenie wyspy uznawano za punkt odniesienia do wykreślania map, no ponieważ było to najbardziej na zachód, najbardziej na południe. Ale turystycznie jest troszeczkę mniej wykorzystana. Miłośnicy plaż będą raczej zawiedzeni, mimo że te plaże oczywiście są, choć zasadniczo tylko jedna chyba jest zagospodarowana. Są w ogóle w różnych kolorach te plaże, są i czerwone, i czarne, i białe, i takie standardowe żółte. Także dla każdego coś miłego, no ale dużo jest tych naturalnych basenów. Podobnie jak na Gomerze są lasy wawrzynolistne. Lotnisko na El Hierro również jest. Jest również terminal promowy, no ale tak jak podobnie jak na Gomerze, raczej małe statki, zarówno powietrzne, jak i te wodne, mogą tylko odwiedzać to miejsce. No nie da się ukryć, że Hierro to przede wszystkim widoczki. Najbardziej popularnymi dla turystów są punkty widokowe, które rozciągają się na wszystkie części wyspy. Najbardziej znany to Las Playas we wschodniej części oraz La Peña, zbudowany przez bardzo znanego na Wyspach Kanaryjskich artystę Cezara Manrique. Znajdziecie tu chociażby restaurację z widokiem na Dolinę El Golfo, ale widoczki to również są widoczki powietrzne oraz podwodne, gdyż i takich atrakcji nie brakuje. Tu można powiedzieć, że w ogóle ilość turystów jest najmniejsza, niecałe 2000 może się w ogóle zatrzymać, no a ta wyspa reklamuje się jako wyspa innego spokoju. Władze El Hierro są zwolennikami idei, że jakość powinna być przed ilością. Z reguły turyści, którzy tam przyjeżdżają, to już są konkretni turyści właśnie na turystykę wiejską chociażby. Sieć dróg jest w dobrym stanie, dzięki czemu wszędzie można się dostać, ale nie ma ich dużo, bo i wyspa jest niewielka. Dużo jest też chociażby leśnych ścieżek. I na koniec jeszcze omawiania tej wyspy wspomnę o tym, że jest pies z tej wyspy. Rasa psa oczywiście, Lobito Herreño, czyli wilczek z Hierro. Chyba tak należy to przetłumaczyć. Pies pasterski, rzecz jasna. On również na tej wyspie jest. Oczywiście teraz jest to raczej pies do towarzystwa niż pasterski z uwagi na zmianę charakteru wyspy. I tym miłym akcentem zapraszam Państwa na przerwę, a w ostatnim wejściu porozmawiamy o sprawczyni uziemienia samolotów 2 lata temu, czyli La Palmie. Będzie też coś o sportach kanaryjskich. Zostańcie ze mną po przerwie.